Syberio, kraino wichrów i lodów, płaczu i narzekań, dlaczego tak często myślę i śnię o tobie? Wszak kajdany i miny nie mogą mnie nęcić, a twoje złoto dla mnie bez powabu. Byłaś czas jakiś istnym dla mnie grobem, dla wielu tysięcy mych braci jesteś grobem wiecznym. Mimo wspaniałości i wielkości przyrody, władza despoty hojnie na cię zsypała wszystkie ozdoby meduzy, a serce kamienieje, gdy się wspomni o tobie. Dlaczegoż jednak tak często myślę i śnię o tobie? Bo w swych objęciach okrutnych trzymasz tysiące mych współbraci, bo ty ich karmisz i poisz goryczą smutku i cierpień, tęsknoty i poniżenia, bo ty jesteś dla nas, Polaków, albo czyśćcem odkupienia, albo zatracenia piekłem. Już trzecie nas pokolenie swemi kośćmi zalega twe obszerne pustynie, a po tylu z nas nie pozostało ani wspomnienia. Ileż tam wielkich, cnotliwych ofiar i niewinnych krwi najczystszej lackiej w cierpieniach, bolach i samotności życia dokonało, a i śladu nie ma, gdzie grób dla ich ciała, a ich zgonu żadne nie poczuło serce. Pomarli jak męczennicy, jak wyznawcy, w cichości zapomnieni od świata, pełni miłości i nadziei dla Polski. Od Uralu do Kamczatki, Syberio, tyś naszymi łzami, tyś naszą krwią przesiąkła. Masz niestety najświętsze prawo do naszych wspomnień, do naszego współczucia. Jeżeli do którego z wygnańców syberyjskich z ziemi rodzinnej z piersi życzliwej choć westchnienie doleci, jakże on jest wówczas szczęśliwy, bo jedyny balsam pociechy dla jego znękanej duszy, bo on wzdycha i tęskni bez końca, jego męki i boleści serca i duszy kończą się chyba z jego zgonem, jak i jego miłość dla ojczyzny z ostatnim biciem serca. Jeszcze za czasów niecnej pamięci carycy Katarzyny II zaczęto wysyłać Polaków do Syberii, szczególnie z prowincji zadnieprskiej i zadźwiniańskiej, z Białej Rusi i guberni smoleńskiej. A jak się z nimi obchodzono, poświadcza to do dziś dnia pozostała w mieszkańcach guberni tobolskiej tego samego i dzikiego z nim obchodzenia się pamięć. Ci mieszkańcy powiadali mnie samemu, że były wówczas gubernator Szyrszyn przywiązywał Polaków do grubych i długich kloców drzewa po kilku około jednego kloca. Tak uwiązanych kazał spychać z wysokiej góry, która jest w mieście Tobolsku. Kloc, tocząc się z wysokiej, a przykrej góry, druzgotał nieszczęśliwych na miazgę, a przynajmniej połamał im kości. Trudno wierzyć takiemu barbarzyństwu, ale jakże nie wierzyć podaniu niezbyt odległemu, a który jeszcze żywo tkwi w pamięci miejscowego ludu. Zresztą, cóż niepodobnego w tym obejściu się w Syberii i w owych czasach, gdy dobrze każdemu Polakowi powinno być wiadomem obchodzenie się okrutne Rosjan z Polakami w samejże Polsce w czasie Konfederacji Barskiej. Czyż Kretecznikow nie odrzynał uszów, nosów, nie czynił wylotów, obciągając skórę z ramion albo je ucinając? Czyż nie obrzynał pępków, nie przytwierdzał ich do drzewa i nie kazał nieszczęśliwych pędzić razami, aż póki w serdecznym śmiechu wysnuwszy z siebie wszystkie wnętrzności nie padli bez duszy? Ja temu podaniu bardzo wierzę, bo to jest prawdopodobne. Potomkowie dawniej wybranych Polaków znajdują się na całej przestrzeni Syberii, a wszyscy bez wyjątku przyjęli, bo przyjąć musieli, wyznanie greckie i miejscowe zwyczaje. Słowem, zostali Sybirakami. Nieomal wszyscy skarbowymi włościanami, a niektórzy są kupcami. Wielu z nich pamięta, że ich dziad, nie mówię już ojciec, był Polakiem i mniej więcej opisują z jakiego rodu lub jakiego znaczenia. Niedaleko zakładu, gdzie byłem, jednej włości był głową Krystianin Panowski, który zna i pamięta dobrze, że jego dziad był Polakiem. Polacy stosownie do ważności winy politycznej są podzieleni na rozmaite w Syberii kategorie. Jedni skazani byli do Syberii tylko na mieszkanie czasowe, na 2, 5 i więcej lat pod dozór policji miejscowej, bez utraty dostojeństw, szlachectwa i majątków, przy tym z nadzieją powrócenia po upływie pewnego czasu do rodzinnej strzechy. Do piątej kategorii należą Polacy do pułków lub, jak zwykle mawiają, do batalionów syberyjskich, wcieleni na prostych żołnierzy albo na całe życie, albo na 15 lub 20 lat, bez wysługi, ale z nadzieją powrotu do ojczyzny dla złożenia w niej swych zwłok śmiertelnych. Książę Roman Sanguszko był także skazany na prostego żołnierza do batalionów syberyjskich i znajdował się w Tobolsku. Daleko przedtem, przed moim do Syberii przybyciem, Sanguszko za usilnym swej zamożnej rodziny staraniem otrzymał niby ułaskawienie, to jest przeniesienie się do pułków kaukaskich z pozwoleniem dosługiwania się stopnia. Tak się nieszczęśliwy dosłużył, że ogłuch na śmierć i bardzo mało co widzi. Kto nie wie, kto nie chce wiedzieć, co to jest być żołnierzem rosyjskim i to przez całe życie, ten z trudnością sobie może wyobrazić smutne tylu tysięcy naszych rodaków położenie. A jednak w tej liczbie znajdują się ludzie z pięknym wychowaniem, z wykształceniem umysłowym, niekiedy nawet wysokim i znakomitym, które niestety daje im jeszcze więcej uczuć ich niedolę i przyszłość bez żadnej przyszłości, życie bez celu, cierpienia moralne i poniżenie bez końca. Otóż uczucie tak wielkiego nieszczęścia i prawie rozpacz o lepszej nadziei tak okropnie wpłynęły na ich moralne usposobienie, na ich duchowość, że większa część z nich, o ile mi wiadomo i o ile sądzić mogłem z naocznych przykładów, oddała się zgubnemu nałogowi pijaństwa, w którym zapewne szuka morderczej ulgi dla swych cierpień. Na wielu z nich starła się szlachetność rysów i gry, ich fizjonomii, jak i uczuć serca. Nazwałbym tych ludzi straconych, bo zdemoralizowanych. Nie potępiajmy ich jednak surowo, kto nie wie, kto nie doświadczył, co to jest wielkie nieszczęście, długie lata, a nawet całe życie bez ustanku gnębiące człowieka, kto nie wie, co to jest karność wojskowa rosyjska, szczególnie dla tych, co uważani są za buntowników, i ta niewola, co ich gniecie, i to nędzne życie, ten nie może sobie wystawić do jakiego stanu zwątpienia o wszystkim, co jest wzniosłe, piękne, sprawiedliwe, szczytne i prawdziwie boskie, niekiedy przyjść może. Ale jeżeli z boleścią serca przychodzi mi tak mówić o braciach upadłych na duchu i moralności, to za to z prawdziwą rozkoszą duszy i dumą narodową wspomnieć mi wypada o tych, którzy z prawdziwym religijnym wyznawców i męczenników poddaniem się krzyż pokuty i zasługi dźwigają, a takich jest niemało. Ja niektórych z nich znałem. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu. Laudemus et superis angelus illuminis seculum. Benedictus est Domine in firmamento cæ. Et lauda minis et gloriosus et superis angelus in seculum. Domine exaudi orationem me. Et clamo meus a te veni. A oto jak zakończył się spisek opisywany przez autora, mający na celu oderwanie Syberii od Rosji i uwolnienie zesłańców. W spisku uczestniczyły miejscowe elity różnych narodowości. Spisek wyszedł na jaw wskutek zdrady Polaków. Nareszcie zapadł wyrok w Petersburgu skazujący księdza przeora Sierocińskiego, Drużdżałowskiego, Jabłońskiego, Szokalskiego, Górskiego czy Zagórskiego, przeszło 60-letniego starca, oficera jeszcze za wojen Napoleona, wszystkich za udział w rewolucji 1831 roku skazanych do batalionów rosyjskich na prostych żołnierzy na całe życie i Rosjanina Mieledyna. Każdego na 7000 kijów bezlitośnie wyraźnie w wyroku było. Na 7000 kijów bez litości, na 7000 połok bez pościeli. A gdyby przypadkiem, który tę karę przeżył po wyzdrowieniu, miał być zasłany do katorżnych ciężkich robót w Nerczyńsku na resztę dni życia swego. Nadszedł dzień fatalny wykonania okrutnego i srogiego wyroku. Dzień strasznego sądu, bo nigdy tak wielkiej liczby od razu ni tak surowo nie karano. To było w 1837 roku, w miesiącu marcu, ale którego dnia nie pamiętam, a w mieście Omsku. Generał Gałafiejew, dzikiego i okrutnego serca Nastojaszczy i Stupajka, był przysłany z Petersburga umyślnie dla ścisłego i wiernego wykonania wyroku i istotnie serce Mikołaja powinno być zadowolone i rozradowane z takiego wyboru. Dzikość duszy barbarzyńcy Gałafiejewa i chciwość krwi prawdziwie tygrysia oburzyła wszystkich Rosjan, nawet katów rosyjskich, najwięcej przywykłych do jej rozlewu. Do dnia zatem dwa kompletne bataliony, każdy po 1000 ludzi, a to dla łatwiejszego rachowania, 1000 pałek, wystąpiło za miasto Omsk dla egzekucji wyroku. Zaczęła się wtedy krwawa egzekucja, podwójna, i jęki do nieopisania dziko mordowanych. Którego z nich naprzód puszczono przez kije i bito, tego już nie pamiętam. Wiem, że bito każdego z kolei, a Sierocińskiego jako naczelnika spisku, a następnie jako najwinniejszego, zostawiono na sam koniec, aby serce jego przesycić boleścią, zgrozą i trwogą, widokiem mąk i cierpień jego współtowarzyszy i tych, jakie jego samego czekały. Ksiądz przeor Sierociński, patrząc na ten skon i męki swych współtowarzyszy, gotował się w duchu, jakby w ogrójcu, do strasznego przejścia, do okropnej męczeńskiej śmierci. Przyszła na koniec kolej i na niego. Doktor batalionowy przybliżył się do niego dla pokrzepienia go wzmacniającymi kroplami, gdyż, jak mówiłem, będąc delikatnej organizacji, po 3-letnim więzieniu zupełnie z sił opadł i był więcej podobny do bladego widziadła, do cienia człowieka niż do samego człowieka. Lecz hart duszy, nieugięta wola i duma godna i szlachetna zostały te same. Na podane więc sobie przez doktora krople, odwróciwszy głowę, odpowiedział: pijcie krew moją, krew naszą. Ja waszych kropel pić nie potrzebuję, nie chcę. A gdy dano rozkaz do męczeńskiego marszu, pobożny kapłan, prawy, nieodrodny od swych prawowiernych przodków, Polak Sierociński zaczął na głos mówić psalm pokuty. Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam. Zlituj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego. Gałafiejew krzyknął z całą wściekłością, jakby go zły duch opętał. Raz, drugi, trzeci. Silniej bić, silniej, silniej. Pokrepsze nakazywać, pokrepsze, pokrepsze. Bo też tak go silnie mordowali, że zaledwie przeszedłszy raz jeden tylko między szeregami w drugi koniec batalionu, to jest po 1000 kijach padł w śniegu cały krwią zlany, omdlały i prawie bez przytomności. Chciano go postawić na nogi, ale się na nich utrzymać nie mógł. Na pogotowiu były już sanie z przyrządzonym rusztowaniem. Postawiono Sierocińskiego na kolanach na tym rusztowaniu. Sierociński jeszcze oddychał do 4000 kijów i Bogu ducha oddał. Resztę razów, to jest 3000 kijów, wyliczono już na jego trupie, a raczej na nagim szkielecie. Tak zaś nielitościwie wszystkich, a szczególnie Sierocińskiego, bito, że podług wyrażenia naocznych świadków, tak Polaków, jak i Moskali, z którymi sam o tem rozmawiałem, że ciało stłuczone, posiekane na zrazy lgnęło do kijów i precz odlatywało. Nagie tylko kości się bieliły, które prawie przetrącano, a wnętrzności już było widać. Na tak srogie, nawet w samej Rosji niepraktykowane dotąd morderstwa wszyscy się oburzali. Nie tylko Polacy, ale sami Rosjanie. Ksiądz Sierociński i jego współtowarzysze pomarli śmiercią, jaką umierali tylko męczennicy i święci. Te morderstwa działy się za panowania Mikołaja, któremu dziś cała rządząca Europa, tak monarchia, jak i republika, pochlebia i którego wielbi łaskawość, łagodność i mądrość rządów. Ale co spowodowało tych niegodnych imienia polskiego Polaków do zdradzenia tajemnicy? Czy urojona nagroda, czy zysk podły, czy po prostu nikczemność duszy? Prawda, że im przyrzeczono wolność i powrót do kraju, ale z tego przyrzeczenia żaden z nich nic nie skorzystał. Bo jednego utopiono jeszcze w Syberii, drugiego zabito, gdy wracał do Polski. A Knak, czując zgryzotę sumienia i pogardę, jaką by był niechybnie okryty, nie chciał wracać do Warszawy i dobrowolnie został w Syberii w wojsku. Zrobiono go praporszczykiem, choć jak cień potępieńca wyblakły i wyżółkły z piętnem kajna na czole. Polacy i Moskale nim pogardzają i od niego stronią. Taka nagroda zdrajcom. Jeszcze, kiedy się zastanawiam nad tym wszystkim, co mi się zdarzyło przejść w przeciągu lat 4, od czasu wyjazdu z Paryża aż do mojego doń powrotu, ledwie sam sobie wierzyć mogę, żem ocalał, a moje ocalenie nie mojej przezorności, żadnym zabiegom i odwadze, tylko samej opatrzności Boga przypisać muszę. W tym przeciągu czasu najmniej 3 razy powinienem był umrzeć. Naprzód w Kijowie, gdzie miano mnie rozstrzelać, a nie rozstrzelano. Powtórę, gdy w czasie mojej ucieczki z Syberii przechodziłem przez Rosję, gdzie kilka razy mogłem być schwytany, a schwytany nie byłem. Po trzecie, gdy mnie miano wydać Rosji z Królewca, a nie wydano. Nawet wzięcie mnie śpiącego i uwięzienie w Królewcu, można powiedzieć, było opatrzne i posłużyło do mojego ocalenia, bo gdyby, nie wiedząc wcale, co przed kilkoma miesiącami zaszło w Wielkim Księstwie Poznańskim i jak wielka w nim z tego powodu była czujność władz pruskich i przestrach obywateli, gdybym, powiadam, i dostał się do niego, jak to było moim zamiarem, nie masz prawie żadnej wątpliwości, że schwytany, a co koniecznie by nastąpić musiało z przyczyny czuwania policji, bez żadnych dowodów byłbym natychmiast w ręce Moskali wydanym. Wtem więc wszystkim, co w tych 4-letnich przygodach zaszło, widzę tylko zrządzenie opatrzności, której się podobało mnie ocalić, zapewne dla ogłoszenia przed światem i dla potomności okrucieństw i męczarni, jakich się za rządów Mikołaja dopuszczono na naszych rodakach, a które prawie nikomu dokładnie nie były znane. Za to więc wszystko Bogu jednemu niech będzie cześć i chwała.